To mam w pudełkach i kasety jeszcze z filmami, kaset magnetowidowych mam bardzo dużo. No kiedyś może to wszystko właśnie planuję w czasie wolnym przerzucić na cyfrę, czyli zdigitalizować. Teraz kamera, cyfrowa kamera obecnej generacji, ona nie wydaje żadnego dźwięku. A kiedyś kamera, którą ja używałem, tutaj może ją odepnę od tego statywu, nie można było nie zwracać na siebie uwagi, bo dawała dosyć fajny, ale mi się ten dźwięk bardzo podoba, bo to jest chyba ze względu sentymentalne. Ona jeszcze głośniej chodzi, jak jest film w środku, bo wtedy słychać właśnie chwytak, który łapie film, a w tej chwili no, jest bez filmu, że tak powiem, na sucho ona pracuje. To właśnie jest silnik tej kamery, czyli musiałem nakręcić. Także ukrytych zdjęć filmowych nie można było taką kamerą robić, bo gdzieś w pomieszczeniu zamkniętym no, słychać od razu było, że ktoś filmuje, ludzie się odruchowo odwracali, patrzyli, co to się dzieje.
Cały kraj mówił o nas. Pierwsze dni to były takie, że jak się słuchało w radiu czy gdzieś, to mówili o tych przerwach. To nie były strajki, tylko przerwy mówili zawsze w dziennikach, czy nawet w radiu, to nieuzasadnione przerwy w pracy były. Dopiero chyba po trzech dniach tak zaczęli mówić, że to strajk, bo w tamtych czasach to nie było tak jak teraz, że normalnie. Ktoś wyjdzie z transparentem i już mówi, o strajk jest.
Koledzy w Polsce wiedzieli, co robicie?
Nie. Nie. To nie było tak jak teraz, to całkiem inaczej było. Wtedy to w ogóle tak była sytuacja, tak że to się zaczęło w zasadzie tam u nas na tych spalinówkach w ten sposób, że przyszli koledzy, tam Czesiek niezgoda była akurat wtedy i no i grupka stanęła, że nie będą pracować, bo tam wtedy coś nie było premii wypłaconej, się pamiętam konserwy, coś tam jeszcze jakieś i oni stanęli, że nie będą pracować. Później tak się okazało, że no nie wiem, bo tam chyba byli ludzie, którzy donosili, bo za chwilę zadzwonił do mnie pierwszy sekretarz z węzła partii i powiedział, co tam się u pana dzieje. Ja mówię, no nic, ludzie nie chcą pracować, bo została chyba premia wypłacona, coś tam jeszcze, tam nie pamiętam, jakie tam były te postulaty, nie? On mówi, proszę chwilę zaczekać. I jak za jakieś 5 minut zadzwonił, proszę przekazać, że premia już będzie wypłacona, to wszystko, co będzie zrealizowane. Jak wyszedłem do ludzi, mówię im, że to będzie wszystko załatwione, a oni mówią, no to już następne postulaty były i tak się powiedzmy to od tego zaczęło.
Ja tutaj wyjmę z koperty. Oryginalne postulaty to były w tym zeszycie napisane i przez to, że jestem takim archiwistą, to były jako jedyne spisane tak naprawdę na fizycznie. I to jest oryginalne moje pismo, postulaty strajkowe kolejarzy węzła lubelskiego Lipiec 1980. Postulaty strajkowe kolejarzy węzła lubelskiego Lipiec 1980. Pierwszy, podwyżka poborów zasadniczych o 1300 zł miesięcznie dla wszystkich pracowników.
Prowadzić wszystkie wolne soboty. Zrównanie zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem.
Wprowadzić dodatek drożdżniany. Poprawić zaopatrzenie w sklepach, w artykuły spożywcze jak na Śląsku. Wprowadzić jawność nagród i awansów.
7. Wybrać nową radę związkową, reprezentującą interesy i broniącą ludzi pracy.
Osoby występujące w imieniu załogi muszą być szczególnie chronione. Do chwili załatwienia wyżej wymienionych postulatów nikt nie podejmie pracy. Kolego, przyjacielu, złamanie wyżej wymienionych postulatów to jest przystąpienie do pracy, podważy działanie i sens innych, którzy robią to dla dobra naszych rodzin, matek, ojców. i dzieci. Nasze postulaty były jako jedyne na Lubelszczyźnie już typu politycznego, bo ten siódmy punkt to była z naszej strony jakaś chyba bardzo duża odwaga. To tylko tak pamiętam reakcję moich nieżyjących rodziców. Tata powiedział mi słowa, które do tej pory mam w głowie. Synu, opamiętajcie się, z komuną nigdy jeszcze nikt nie wygrał.
Właśnie wtedy wjechałem do Lublina pociągiem z Dorohuska. Zaczął się strajk, lokomotywę zamknąłem, klucze zaniosłem do dyżurnej ruchu. A oczywiście jakaś pani z kuriera lubelskiego, czy z dziennikarz, to nie pamiętam, bo to dużo lat. Napisała na drugi dzień o mnie, oczywiście nie wymieniając nazwiska i imienia, że szedłem z lokomotywy i nie pozwoliłem wejść drugiemu maszyniście, który miał chęć dalej jechać, prowadzić ten pociąg. Także takie bzdury. No skąd? Drugiego maszynisty nie było, tylko ja nie wiem, media tak pisały. No i dużo przypadków było takich, że media w ogóle mijały się z prawdą. My to się śmialiśmy, no bo nie mieliśmy na to wpływu, ale normalny czytelnik, normalny obywatel to brał sobie to do głowy i sobie myślał, co oni chcą i tak dalej, i tak dalej.
Cały czas coś się działo. Lokomotywy manewrowe, lokomotywy wyjeżdżające na pociągi, elektryczne, parowe wtedy jeszcze. Przed strajkiem to życie tętniło. Tu był tylko cały czas dźwięk. A w czasie strajku była straszna cisza. Straszna cisza, bo żadne urządzenia nie pracowały, czy na warsztatach. Obrotnica była zablokowana, że nie można było jej ruszyć. Po prostu parowóz tak najechał na nią przez nas ustawiony, że nie można było tą obrotnicą manewrować, ruszyć. I cisza, cisza, straszna cisza.
Ja pracowałam również wtedy na kolei, w dyrekcji kolejowej. Bałam się o niego bardzo. A bardzo się ucieszyłam, jak się ten strajk skończył. A skończył się tak, że wszystkie parowozy wtedy trąbiły. To było no, coś fantastycznego właśnie. Zakończył się ten strajk bez żadnych ofiar. Nie weszła ani milicja, ani bezpieka do zakładu pracy. No i oni wtedy wiele osiągnęli, bo podpisali przecież porozumienia. A dla nas wszystkich jako pracowników kolei to było bardzo ważne, bo warunki socjalne to na kolei to przecież w różnych grupach zawodowych ludzie pracowali, też mieli warunki kiepskie. Poza tym podwyżka płac dla wszystkich pracowników. Postulaty dotyczyły wszystkich pracowników kolei na Węźle Lubelskim.
Wiceminister będąc u nas na wiecu powiedział, że on jest w stanie węzeł w cudzysłowie objechać, czyli że on potrafi kolej utrzymać bez Lublina. No to tam został wygwizdany i wytupany. Po raz pierwszy w historii, bo przed wojną podobno były tam jakieś drobne strajki kolejowe, a pod takim zasięgiem strajku nie było, żeby był cały węzeł wyłączony. Często się mówi, strajkował węzeł. Nie, węzeł nie strajkował. Strajkowała lokomotywownia Lublin. A węzeł po prostu stał, bo węzeł nie był w stanie nic zrobić, bo żaden środek trakcyjny z lokomotywowni przez nas nie został wydawany, żeby obsłużyć pociągi towarowe czy osobowe. Ja nie znam żadnego z kolegów i w naszym komitecie już nikogo nie było spoza lokomotywowni, tylko to był strajk lokomotywowni Lublin. Niektórzy mówią, że tam jakieś mieliśmy łomy i kilofy, nieprawda. Następny jakiś mit, skąd w lokomotywowni kilofy mogły się wziąć, ale nie wiem, po co to ludzie wymyślają. I to tak wyglądało. Więcej było tego koleżeństwa, tej spontaniczności, niż narzucania komuś czegoś. Jedni zrobili mniej, jedni więcej, ale jako całość była przeogromna solidarność, mimo że to słowo jeszcze nie funkcjonowało w społeczeństwie. Bardzo miłym znakiem już wtedy były radiotelefony na lokomotywach, jak już później po zakończeniu strajku gdzieś tam słychać było przez radio, że jedzie lokomotywa z Lublina, to byliśmy bardzo mile pozdrawiani syreną przez kolegę, który jechał z naprzeciwka i mruganiem świateł.
Tu się panu łezka kręci wokół.
Tak.
Trzeba płakać, kiedy są łzy szczęścia.
Naprawdę szczęśliwy okres. Mimo tych zagrożeń, mimo tego systemu, który panował. No my naprawdę czuliśmy się w tej grupie, dużej grupie, jakąś siłą byliśmy. I było często tak, że nawet pytano, pociąg taki i taki, 25-60 zgłosi. No słucham, Lubelak? Albo Gołębiarz nas nazywali, bo kiedyś były gołębie w lokomotywowni. No, było takie pseudo wszystkich z Lublina, że Gołębiarz. Gołębiarz jedzie? Tak. Dzięki za wszystko. No i te światła, i jak mijaliśmy się, to syrena. Przepraszam. I to było fajne. Ja pamiętam reakcję kolegów. Nikt nikomu nie odpowiadał brzydko. I tu się narodziła solidarność również. Wtedy narodziła się solidarność ta międzyludzka, może jeszcze nie związek, nie słowo solidarność, ale ta solidarność międzyludzka. I już w 80 roku, w sierpniu, były zwołane wybory według starej ordynacji Związku Zawodowego Kolejarzy. Nową Radę opanowaliśmy gdzieś w 98-99%. Byliśmy wszyscy postrajkowi, ludzi, którzy coś tam w tym strajku robili. I dopiero gdy została zarejestrowana Solidarność, my uchwałą przekształciliśmy się w NSZ Solidarność. A to był pierwszy zjazd w ogóle w Polsce, jako regionu. I tu już powstała nazwa na tym zjeździe Region Środkowo-Wschodni. Ale też jest historycznie udokumentowane, że to był pierwszy regionalny zjazd. Tutaj jakiś wniosek zgłasza Bochra z mandatem w górze. Zosia Barczek bardzo emocjonalnie coś mówi. To jest Czesia Niezgoda. To jest kolega Smalec, obecnie w Australii ze spółdzielni inwalidów. Bardzo fajna postać. Tutaj jakieś rozmowy kuluarowe, tu jeszcze głosowanie właśnie. Inne jakieś, nie wiem. Do świtań właśnie się jest. Mówił to o wolnej Polsce, o nadziejach i tak dalej, i tak dalej. To jest Julian Dziura z FSC. Też startował na przewodniczącego. To jest Stasio Daniel. Wszystkich też już nie pamiętam po nazwisku, chociaż mam nazwiska zapisane. To jest Cisło. To są ujęcia tych wszystkich kandydatów, którzy przedstawiają swój program.
Często miałam zajętą łazienkę, bo mąż wywoływał właśnie filmy albo zdjęcia. W kuchni tak samo, bo przecież rozpuszczał różne te swoje odczynniki. Także no, ja mu czasami pomagałam. W tej ciemni, łazienka była nieraz cały dzień zajęta, bo ciemnia przecież była fotograficzna. No ale takie były czasy, zresztą mąż się pasjonował zawsze fotografią, także nie przeszkadzało mnie to osobiście. Zresztą zawsze miałam zdjęcia, nie musiałam chodzić do fotografa.
Bardzo ładne, widać, że tutaj pani twarz małżonka pasjonowała, przepiękne portrety.
No właśnie, na mnie po prostu, ja jako królik doświadczalny.
Też na tych zdjęciach w jakiś sposób się uczyłem, oświetlenia, kadrowania i tak dalej, i tak dalej. kartka z kalendarza na pamiątkę. Ja lubię pamiątki, lubię rzeczy mieć. Oryginalna kartka z kalendarza, niedziela, 13 grudzień 1981 rok, imieniny Łucji i Otylii. Żółta, ale ona ma właśnie już 30 lat.
13 grudnia zastał pana w Dęblinie?
Tak, dokładnie w Dęblinie. Usłyszałem to przez radio. Byłem zszokowany, nie wiedziałem, jak się zachować, co robić. No, pracę musiałem dokończyć. Pracę zakończyłem około 10. Zanim do Świnika przyjechałem, to było gdzieś na pewno około południa. No i też z żoną rozmawialiśmy, co dalej? Co dalej ze mną? Miałem chęć się gdzieś ukryć, chęć gdzieś wyjechać, coś ze sobą zrobić, ale naprawdę nie wiedziałem, co. Żona też nie bardzo wiedziała, chociaż w pewnym momencie, pamiętam, powiedziała, nie przejmuj się, będzie dobrze. Nie wiem, czy coś może wiedziała, czy intuicja jakaś kobieca. No tylko zacząłem się zajmować chowaniem rzeczy tych takich, że tak powiem, niewygodnych. Typu zdjęcia, typu negatywy, filmy, wydawnictwa. Po kolegach, po znajomych, po rodzinie, w Lublinie, poza Lublinem. No i czekałem na rozwój wypadków. Byłem na listach, bo IPN opublikował listy ludzi do internowania. Na tej liście jestem, nazwisko, imię ojca, rok urodzenia i tak dalej. Tylko oni tam jeszcze coś zaznaczali, pierwszy rzut, drugi rzut. To mi wręcz powiedział jeden z panów, esbeków, proszę się uspokoić, w każdej chwili my niestety możemy zamknąć.
Długo byliśmy małżeństwem i działaliśmy również, znaczy ja mężowi też pomagałam w różnych sytuacjach związanych z działalnością. I jak się zaczął stan wojenny, starsza córka miała 9 lat, a młodsza jeszcze nie było, bo ona się urodziła w 83 roku. No i po prostu to dziecko zabieraliśmy na różne zebrania podziemnych struktur. U nas w domu też przecież ciągle różne spotkania były dotyczące właśnie podziemnej działalności. Także to nasze dziecko to wychowane po prostu w tym okresie było, no, w takiej atmosferze. Chodziło z nami po Świdniku.
Chodzi o te spacery sławne. Córka była bardzo zadowolona, jak szliśmy na ten spacer. Przecież to cały Świdnik wychodził na Sławińskiego na ulicę i w tą i z powrotem się spacerowało w czasie tych zorganizowanych spacerów, bo one były o różnych godzinach.
O tej porze, co miał być dziennik telewizyjny, wszyscy mieszkańcy, no prawie wszyscy wychodzili na ulicę i chodziliśmy od początku Sławińskiego ulicy do końca i tak całymi rodzinami. Musieliśmy wyrazić swoje niezadowolenie wobec tej komuny, tej sytuacji całej. Po prostu nie mieliśmy innej możliwości w tamtym okresie. No jakoś, no chyba mieliśmy taką odwagę. Mieliśmy po prostu odwagę, żeby zaprotestować.
Do tej pory z córką starszą, która nie mieszka z nami w Lublinie, jak się spotykamy, to córka często wspomina, że w momencie pierwszej rewizji w domu zdechła świnka morska. Ja w żartach odpowiadam, żeby wystąpiła do państwa o odszkodowanie jakieś. Był to oczywiście przypadek, no ale tak się zdarzyło.
No, ciężko było. Raz się zdarzyło tak, że jak u nas była rewizja Służby Bezpieczeństwa, to spóźniłam się do pracy, no to dostałam naganę z pisem do akt, że za opuszczenie miejsca pracy, stanowiska pracy.
To są dwa takie negatywy zrobione przeze mnie. Matka stanu wojennego z 82 roku. I później kopiowałem to w ten sposób, że kładłem na papier światłoczuły, nakrywałem szkłem, żeby to się nie zruszyło. Białe światło w pomieszczalniku paliłem, że tylko mi oświetlało ten papier. I wychodził pozytyw. Taka procedura, jak się robiło filmy kiedyś, żeby na filmie był negatyw. Dopiero trzeba było na papierze fotograficznym to odwrócić. Teraz aparaty robią od razu pozytyw, te wszystkie cyfrowe. Jest to sylwetka właśnie Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Matka Boska i Dzieciątko jest w pasiakach. Jest nawet trójkąt z literką P. Jakiś numer pod trójkątem z literką P. Naokoło jest mur, mur rozbity, wykonany w więzieniu chyba przez internowego, chociaż autora nie znam. Bardzo pomysłowy, bardzo ładny. Dostałem też wtedy coś takiego, ale to już nie rozpowszechniałem, też bardzo ładny. Pięść zaciśnięta, w klapie nie Solidarność, tylko Matka Boska, głowa paląca się, to nie korona, tylko głowa paląca. Też bardzo mi się spodobało to. No i tu jest jeszcze kardynał przy napisie pod murem z Solidarnością.
Stefan Wyszyński.
Kardynał tysiąclecia, oczywiście, tak.
Niech puchną lepkie kartoteki różnych archiwów tajnych, tak jak dopływy jednej rzeki podzielić się nie dajmy. Prawdy od słów już nam nikt nie odłączy czerwieni od bieli. Jeśli będziemy do bólu mądrzy, nie dajmy się podzielić.
Ten czas nadziei się skończył. Człowiek w jakiś sposób był przygaszony, przygnębiony tym wszystkim, tą zimą, tą atmosferą. Koledzy między sobą nawet już przestali za bardzo rozmawiać, bo jeden drugiemu nie wierzył. Społeczeństwo się strasznie podzieliło. Był to czas okropny. My musieliśmy pracować też. Mieliśmy specjalne przepustki. Ja miałem przepustki do tej pory, zresztą mam na pamiątkę, które pozwalały mi się poruszać od miejsca pracy drogą najkrótszą do miejsca zamieszkania, w porze nocnej nawet, jak była godzina milicyjna. I tą przepustkę trzeba było mieć zawsze ze sobą. Do Świdnika przyjeżdżał taki samochód awizacyjny w nocy, jak ja na przykład miałem nad ranem jechać jakimś pociągiem osobowym, który mnie przywoził do pracy.
Podróż do pracy to była makabryczna z tego Świdnika. Po prostu nie było czym jechać. My żeśmy jeździli zatrzymanymi autobusami, jakichś pracowników wozili, jakichś innych firm. To był koszmar. Po prostu te PKS-y wtedy, no to one jeździły rzadko. Tłumy ludzi. No nie można było się w ogóle do pracy dostać. Było straszne.
Celem władzy było właśnie uprzykrzyć maksymalnie ludziom życie. Zatrzymywanie samochodów, zatrzymywanie właśnie PKS-ów na rogatkach. Były takie bramki poustawiane, sprawdzanie dokumentów. Wszystko to trwało długo. Moim zdaniem to był jeden, jedyny cel. Zastraszyć społeczeństwo. Lęk był. Tak jak chyba powiedział kiedyś kolega Blajerski z LZNS-u, że kto strajkował w 80 roku i się nie bał, to kłamie. Chyba dobrze cytuję jego słowa i to też jest prawda. Ale w strajku byliśmy otoczeni kolegami. Nie mówię o siłach porządkowych, czyli milicji, czy SB, bo oni byli niewidoczni, ale byliśmy siłą, bo nas było dużo. Widzieliśmy znane twarze kolegów, przyjaciół, a w stanie wojennym człowiek był bardziej samotny i chyba bardziej się bał, bo mogło paść podejrzenie nawet na dobrego kolegę, że on współpracuje ze służbami bezpieczeństwa. I tak się niestety okazywało później, po wielu latach, gdy IPN otworzył archiwa, że jednak były takie sytuacje. Nawet właśnie kolega, który został uznany przez IPN za TW, był u nas w domu kilkakrotnie. To był ogólnopolski taki znaczek, niewymyślony oczywiście przeze mnie. To CDN z flagą Solidarności i litery stylizowane na Solidarność. Ja to po prostu zrobiłem na tej gumce taką matrycę i tam ileś tych odbiteczek zrobiło. Nie tylko ja robiłem takie rzeczy, no masę ludzi wywodzących się z Solidarności. No i działało w podziemiu i przecież i były pisma wydawane i ulotki, i gazetki. Ludzie mimo lęku, mimo strachu coś robili, żeby ta Solidarność nie zginęła, no żeby to społeczeństwo podnieść na duchu. Często się zapominało o tym, że masz się rodzinę, że to grozi wtedy chyba 3 lata więzienia. Często o tym się nie myślało nawet chyba.